I wracamy do Was z audycją L4, gdzie czas zajrzeć za kulisy najlepszej ligi świata, Superscore czwartej ligi, a dziś pod lupę bierzemy to, co dzieje się ostatnio w Concordii Elbląg, a o klubowej codzienności opowie nam Łukasz Makarski. Cześć Łukasz.
Hej, witam wszystkich.
Dobre samopoczucie musi wam dopisywać po zwycięstwie 2-0 nad Mamrami Giżycko i tak chyba jest.
Pewnie, że tak. Mamry to zawsze jest nieprzyjemny rywal. Pokazali już w tym sezonie, że potrafią grać w piłkę i nie był to dla nas łatwy mecz, zwłaszcza, że graliśmy tak naprawdę 3 mecze w tydzień, ale spotkanie ułożyło się po naszej myśli i to było ważne zwycięstwo, które na pewno nas popchnie dalej na te ostatnie 4 mecze.
Czuliście w nogach to środowe spotkanie z Romintą z zaległej 16 kolejki?
Tak, no myślę, że na pewno zawsze takie spotkania w środku tygodnia gdzieś dają sobie znać w następnym meczu i myślę, że tak było, ale na szczęście w pierwszej połowie bramka na pewno nam dużo dała i ułożyła to spotkanie, także w drugiej połowie już mogliśmy ten mecz kontrolować, udało się dołożyć drugą i tak naprawdę wszystko poszło zgodnie z planem.
No porozmawiajmy sobie o strzelcu tych dwóch bramek. Serhii Masztalir dwukrotnie ukąsił Mamry w tym spotkaniu i trzeba przyznać, że naprawdę odnalazł się w waszej drużynie, bo dołączył do was pod koniec marca i naprawdę. Ostatnio bardzo dobrze sobie radzi w waszym zespole, bo dużo strzela.
Prawda, tak naprawdę od samego początku, bo już od pierwszego meczu dało sobie znać i pokazał, że będzie wartością dodaną, bo już w pierwszym meczu z Sokołem Ostruda, gdzie debiutował, wszedł w przerwie i już strzelił bramkę. Tak naprawdę w każdym kolejnym meczu, w którym gra, daje jakość i tak jak mówisz, strzela bramki, co jest najważniejsze, nie? Ostatecznie, więc jak najbardziej dobrze się wpasował do drużyny.
A czy zauważyłeś jakąś różnicę pomiędzy tym jesiennym spotkaniem z Mamrami a niedzielnym i co twoim zdaniem funkcjonowało lepiej, bo tym razem nie straciliście bramki?
Wydaje mi się, że wbrew pozorom mecz był podobny, ponieważ Mamry tak jak i w pierwszym meczu, tak i teraz próbowały grać piłką, co zawsze jest na plus. Co zagrało, że straciliśmy bramki, tak naprawdę ogólnie defensywa nasza dobrze funkcjonuje. Wtedy niestety nie udało się utrzymać czystego kąta, ale w tym meczu zagrała obrona tak jak powinna i raczej byliśmy spokojni o to 0 z tyłu.
Słyszałem, że mówiłeś, że Mamry to jednak najtrudniejszy rywal w lidze i czy po tym meczu nadal podtrzymujesz tę opinię?
Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę myślę, że każdy zgodziłby się z tym, że w pierwszej rundzie Mamry stawiały większy opór wszystkim drużynom i myślę, że same Mamry nie są zadowolone ze swojej dyspozycji w tej rundzie, bo gdzieś tam po drodze wypisały się z tej walki o awans, a na pewno po pierwszej rundzie były takie apetyty i coś tam ewidentnie może nie funkcjonuje tak, jakby chcieli w tej rundzie, ale na pewno jest to bardzo dobry zespół, który fajnie, tak jak powiedziałem wcześniej, gra piłką i za to należy się duża pochwała, bo gdyby wszystkie drużyny grały tak piłką, no to na pewno ta liga byłaby dla oka jeszcze przyjemniejsza.
Niestety nie każdy może sobie pozwolić na grę od tyłu i grę piłką. W szczególności na samym początku było to widać jednak przez te nie najlepsze murawy po tej zimie.
Oj tak.
Odczuliście to akurat mocno na waszej skórze?
Nie ma co ukrywać zdecydowanie, bo my jesteśmy też zespołem, który najlepiej czuje się jednak piłką przy nodze. My nie lubimy raczej takich topornych meczy. Jak niektóre drużyny, raczej wolimy grać piłką i w tym czujemy się najlepiej. Także no jednak jak boisko jest równe, nam w to graj, a jednak te boiska po zimie, no to była przeszkoda dla nas i to też pewnie widać po wynikach. Nie każde były takie, jakie byśmy sobie chcieli, założyli i tak dalej, ale trzeba było się dostosować do warunków i jakoś się w tym odnaleźć.
Łukasz, zwycięstwo pozwala wam wciąż pozostać w tej walce o mistrzostwo, która zrobiła się naprawdę ciekawa, bo liczą się obecnie już tylko 3 zespoły, wy, Stomil i Polonia. Kogo twoim zdaniem uważasz za najgroźniejszego rywala z tej dwójki?
Myślę, że nie można wskazać jednego rywala, ponieważ zostały do końca już tylko 4 mecze, wszyscy mają tyle samo punktów i tak naprawdę no tutaj już błędów piłka nie będzie wybaczać i tak naprawdę każda stracona bramka, czy wiadomo punkt, no może zaważyć o mistrzostwie ligi i tak naprawdę na tym etapie już nie ma co wskazywać faworytów czy niefaworytów, tu tak naprawdę każdy błąd, każda decyzja może zaważyć już o wszystkim.
Jesienią kończyliście rundę jako lider Superscore czwartej ligi. Tabela jednak przez ten czas mocno się spłaszczyła. Obecnie macie równomiernie z Polonią i Stomilem po 59 punktów. Czujecie wewnętrznie złość, że ta przewaga dosyć spora została roztrwoniona?
Pewnie, że tak. Możemy sobie pluć w brodę, ponieważ mieliśmy 5 punktów przewagi, która niestety gdzieś po drodze się rozmyła. Nie lubię dawać takich wymówek, bo to nie ma sensu, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, gdzieś te boiska po zimie na pewno się odbiły. Nie mogliśmy do końca grać swojej piłki, co też pokazał chociażby pierwszy mecz ze Stomilem, ale gdzieś tam, tak jak powiedziałeś, dalej jesteśmy w grze i do końca będziemy walczyć, ponieważ, no mówię, tak jak powiedziałeś, też każdy mecz może zaważyć i gdzieś tam do końca wierzymy, zwłaszcza, że Polonia ze Stomilem grają jeszcze mecz bezpośredni, także to może dużo w tabeli namieszać.
Natomiast wy wiosną zdecydowanie częściej traciliście punkty w porównaniu do jesieni. Remis z DKS-em, Polonią, czy też porażka ze Stomilem i Pisołu. Wskazałeś między innymi na boisko, ale czy coś jeszcze zaważył właściwie na tych wynikach?
Ciężko tak wskazać. Wiadomo, że gdzieś tam wewnętrznie w szatni ze sobą o tym rozmawiamy, co mogło na to wpłynąć, ale myślę, że gdzieś tam takie rzeczy na razie niech zostaną w szatni, a skupmy się na tym, że możemy jeszcze tą ligę wygrać i głęboko w to wierzymy.
To chciałbym dosłownie na moment zahaczyć o temat João Augusto, bo na samym początku rundy wiosennej, no widać, że miał problem, żeby trafić do siatki. Widzieliście, że coś tam ewidentnie zblokowało Brazylijczyka?
Czy zblokowało? Czasami tak po prostu jest. João to jest świetny napastnik, jak nie najlepszy w tej lidze. Myślę, że można tak śmiało powiedzieć, co teraz udowadnia, ponieważ od kilku meczów strzela bramki, dużo daje na boisku i też właśnie nie tylko bramki tak naprawdę definiują jego grę, ponieważ poza bramkami daje naprawdę dużo na boisku. Często obrońcy się na nim skupiają, co też daje możliwość strzelania bramek innym, tak jak na przykład teraz Sergejowi w ostatnich meczach. Także jego gra na pewno dużo nam pomaga i jest nieoceniony na boisku.
Tak jak mówisz, jak już się odblokował, to zaczął strzelać jak szalony. A przy tym chciałbym porozmawiać, że oczywiście to nie jedyna motywacja, ale na pewno dodatkową był wasz nietypowy system nagrod związany z pewnym trunkiem. Czy może zdradzić naszym słuchaczom właściwie o co dokładnie tam chodzi?
Tak jak już wspominałem kiedyś w magazynie WMZPN, jeśli chodzi o tą motywację, to zwyczajnie jeśli ktoś tam z nas strzeli 3 bramki lub zliczy 3 asysty, ogólnie jakieś 3 liczby da drużynie w jednym meczu, no to gdzieś tam od naszego tajemniczego sponsora otrzymuje taką nagrodę w postaci butelki Jacka Danielsa. Gdzieś tam zawsze może się to przy jakiejś okazji przydać, nie?
A ty ile razy tak naprawdę zdobyłeś taką nagrodę?
Z tego co kojarzę, 2 razy się udało tego dokonać, o ile się nie mylę, no.
I później można oczywiście razem świętować w szatni.
O, dokładnie tak.
Żarty żartami, ale trzeba naprawdę was pochwalić za końcówki spotkań z Mazurem, z Romintą, czy z Dobrym Miastem. Potrafiliście odwracać losy meczu, a także ratować wynik. Skąd bierze się w was tyle charakteru w tych ostatnich minutach?
Myślę, że naprawdę mamy bardzo ambitną drużynę, której bardzo zależy na tym, żeby swoje cele osiągać. Te, które sobie postawiliśmy przed sezonem i w trakcie sezonu. I tak naprawdę wielka ambicja jest w nas, która właśnie pozwala walczyć do końca i gdzieś tam ta wiara u nas nie ucieka, co by się tak naprawdę na boisku nie działo, bo czy przegrywamy 1 czy 2-0, to my potrafimy do meczu wrócić i go wygrać. Także naprawdę, jeśli chodzi o charakter, to nam go nie zabraknie do samego końca. Także jak chodzi o to, to jestem spokojny. I to też pokazują właśnie, tak jak wspomniałeś, te mecze, gdzie to udowadnialiśmy.
I to też jest na pewno taki element budujący cały zespół, bo jednak wchodzimy w najważniejszą część całego sezonu, a jednak nie tracicie głupio tych punktów w porównaniu do tego, co działo się na początku. Teraz, no, Concordia naprawdę lubi ukąsić.
Myślę, że gdzieś wyciągnęliśmy wnioski z tych poprzednich meczów, zwłaszcza z tego początku rundy. To tak jak mówisz, widać. I gdzieś myślę, że ustabilizowaliśmy swoją formę. Teraz myślę, że do samego końca wszystko będzie tak, jak będziemy chcieli, ponieważ jesteśmy naprawdę dobrej myśli do samego końca.
Łukasz, na samym początku roku pojawiła się informacja o odejściu Jarosława Talika do Olimpii Elbląg. Jak szatnia zareagowała na ten transfer?
Trener Talik to świetny trener, który oprócz swojej wiedzy wnosił też do szatni bardzo pozytywną atmosferę i gdzieś tam każdy, wiadomo, że ubolewał nad tym, bo tracąc taką osobę z szatni, można to odczuć po prostu, ale no musieliśmy szybko o tym zapomnieć i też warto pochwalić aktualnego trenera bramkarzy, bo robi też fajną robotę. Nasz bramkarz Kasper Więsik zrobił, uważam, progres i też nieraz nas ratował, także też nie można odbierać aktualnemu trenerowi zasług, które wniósł do szatni, bo tak naprawdę w trudnym momencie, bo musiał zastąpić, no, bardzo dobrego trenera, prawda?
Co by nie mówić, legenda na swojej pozycji.
O, jak najbardziej.
Jeśli chodzi oczywiście o nasz region, ale to też mimo wszystko widać właśnie w tych czystych kontach, bo jednak Kacper Więsik naprawdę jest w samej czołówce, jeśli chodzi o naszą ligę.
Tak, zdecydowanie zrobił bardzo duży progres i tak naprawdę można śmiało powiedzieć, że możemy na nim polegać w trudnych momentach, bo nieraz już pokazał, że potrafi nas uratować w trudnych momentach.
Teraz troszkę o tobie przejdziemy do twojej historii, ale na samym początku opowiemy sobie o tym, jak to właściwie doszło do tego, że powróciłeś do Concordii, bo poprzedni sezon spędziłeś w Wikielcu, więc co zdecydowało, że powróciłeś do Elbląga?
Tak naprawdę największa zasługa należy się prezesowi Sebastianowi Drewkowi, z którym zanim przyszedłem bardzo dużo rozmawiałem na ten temat. Nie śpieszyłem się z tą decyzją, dużo rozmawialiśmy i zanim gdzieś tam tą decyzję podjąłem, to właśnie dużo myślałem, ale fajny, można powiedzieć, projekt został tutaj przedstawiony. Tak naprawdę plan na ten sezon był bardzo kuszący i gdzieś tam też, nie ukrywam, inne powroty. Przekonały mnie też do tego właśnie Żao, czy Gracjana, czy Bartka Danowskiego, bo gdzieś tam już wcześniej graliśmy razem, znaliśmy się i wiedziałem, że tak naprawdę ta drużyna może fajnie zagrać w tym sezonie i chciałem być tego częścią, bo była to na pewno kusząca wizja.
Czyli szybko ponownie odnalazłeś się w klubie i w szatni i po prostu dobrze ci w Concordii.
To prawda, tak. My w większości tutaj się znamy już gdzieś z przeszłości, więc też jeśli chodzi o to zgranie, to od samego początku ono było i nie było problemu gdzieś tam się wpasować w drużynę, bo tak jak mówię, z większością już się dobrze znałem wcześniej, także to tylko na plus właśnie też. To była jedna z rzeczy, która mnie skusiła, żeby tutaj wrócić.
Łukasz, masz naprawdę za sobą ciekawą przeszłość. Grałeś m.in. w reprezentacji Polski U18 z zawodnikami, którzy dziś występują w Ekstraklasie. Jeden z nich nawet zapewnił sobie w miniony weekend mistrzostwo. Tak, tak. Kto wtedy zrobił na tobie największe wrażenie?
Tak naprawdę myślę, że mogę powiedzieć o tej osobie, o której wspomniałeś, czyli Antek Kozubal, ponieważ no, było już widać po nim wtedy taką dojrzałość boiskową, której wiadomo w tym wieku jeszcze na tamten moment nie każdy taką miał, bo to tak jak mówisz, była reprezentacja U18, więc każdy gdzieś tam był na różnych etapach, a po nim było widać już tą dojrzałość i tak naprawdę no wtedy już widziałem, że no prawdopodobnie no będzie grał i zrobi fajną karierę, bo i umiejętności i właśnie ta dojrzałość boiskowa już emanowała od niego i no tak naprawdę to się potwierdziło, bo parę dni temu zdobył mistrza Polski z Lechem Poznań.
Jak najbardziej, a jak ty sam wspominasz to zgrupowanie?
Oczywiście to była bardzo fajna przygoda poznać no tak naprawdę fachowców w swojej dziedzinie, bo trenerem wtedy reprezentacji był Marcin Brosz, też świetny trener, od którego można było tylko czerpać wiedzę i cieszyć się tym, że ma się taką możliwość. No i też wokół świetni zawodnicy, bo tych nazwisk było więcej, czy chociażby Sławek Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Naprawdę dużo fajnych chłopaków, oczywiście nie każdy też na pewno gra aktualnie na takim poziomie, jakim by chciał, ale no dużo fajnych nazwisk i fajnie, że gdzieś taką możliwość miałem w swojej przygodzie.
A czy ty w takim razie jesteś zadowolony z kierunku, jaki obrała twoja kariera?
Nie będę ukrywał, że oczywiście tak jak każdy liczył na coś więcej. Ja wtedy występowałem w Rakowie, trenowałem z pierwszą drużyną, niestety do debiutu nie doszło w Ekstraklasie i oczywiście, że żałuję tego, że tak się to potoczyło. Myślę, że wtedy może było trzeba podjąć inne decyzje w niektórych momentach, ale no tego już nie wrócimy. Ale też, żeby to tak nie zabrzmiało z jakąś rezygnacją, ja jeszcze wierzę w siebie i tak naprawdę no dalej jestem młodym zawodnikiem i głęboko wierzę, że jeszcze naprawdę zagram na fajnym poziomie i tego się trzymam dalej.
I zdecydowanie tego też ci życzymy, bo no chociażby przykład Jamie'ego Vardy'ego pokazuje, że nie trzeba być...
To już jest najlepszy przykład.
Tak jest, więc do jego wieku jeszcze ci naprawdę bardzo, bardzo daleko i umówmy się, że szczyt twoich umiejętności to nawet nie ta czwarta czy trzecia liga.
No oczywiście, tego też sobie życzę, żeby tak było.
Łukasz, w takim razie jak właściwie trafiłeś do Akademii Rakowa?
Wcześniej występowałem w Polonii Warszawa. Raków był dopiero taką wschodzącą akademią tak naprawdę, ponieważ to było zaraz po awansie Rakowa do Ekstraklasy i gdzieś tam Raków struktury się dopiero rozwijały, tego scoutingu i tak dalej, ale był już na takim poziomie, że gdzieś trenerzy z Akademii jeździli po różnych miastach, obserwowali zawodników i też tak się stało ze mną, że gdzieś tam trener mojego rocznika wtedy zauważył mnie na meczu derbowym akurat z Legią w Warszawie i też na pewno dyrektor Śledź wtedy w Rakowie razem z tym trenerem ściągnęli mnie do Rakowa. Ja byłem na to bardzo zajarany tym byłem, bo już widziałem wtedy, że ten projekt jest naprawdę fajny i to też widać, że ten Raków cały jako klub, jako akademia bardzo się rozwinęły. Dużo gdzieś tam sukcesów późniejszych i jako pierwsza drużyna, czy właśnie jako akademia druga drużyna, więc naprawdę to była fajna sprawa i cieszę się tak naprawdę, że mogłem 5 lat w tym klubie spędzić, bo dużo mi to dało.
A co najbardziej zaskoczyło cię w funkcjonowaniu akademii i całego klubu, który tak jak mówisz w tamtym momencie dopiero stawiał te swoje pierwsze kroczki?
Tak naprawdę, mimo że to była dopiero rozwijająca się akademia i klub, to było widać już duży profesjonalizm we wszystkich działaniach i strukturach, ponieważ tak naprawdę jako młodemu piłkarzowi niczego nie brakowało, było wszystko, co potrzeba do rozwoju i tak naprawdę no, każdemu młodemu zawodnikowi życzę, żeby mógł w takich warunkach pracować i się rozwijać i tak naprawdę każdy powinien docenić to i czerpać z tego jak najwięcej.
Wspomniałeś, że miałeś okazję też trenować z pierwszym zespołem, w takim razie czy było ci dane bliżej poznać trenera Marka Papszuna?
Tak naprawdę z trenerem Papszunem nie miałem też wielu jakichś tam przygód czy anegdotek, bo wiadomo, różne krążą opinie i tak dalej. Przecinaliśmy się na treningach, ale trener Papszun zawsze jednak na treningach pierwszej drużyny stał z boku, dawał prowadzić treningi swoim asystentom, czy wtedy jeszcze był asystentem w Rakowie Gonzalo Fejo. Świetny trener, bardzo miło go wspominam, czy Dawid Szwarga, a trener Papszun raczej był z boku i obserwował po prostu to, co się dzieje na treningach, więc nie miałem z nim wielkiego przecięcia, ale wiadomo, poznaliśmy się i trenowałem u niego na treningach.
Dlaczego ostatecznie twoja przygoda z Rakowem dobiegła końca?
Myślę, że różne rzeczy o tym zaważyły. Myślę, że też na różne osoby trafiłem na swojej drodze. W tym klubie to też tam nie jest żaden przytyk, po prostu nie każdy z każdym może współpracować tak, jakbyśmy tego chcieli dla własnego dobra i rozwoju przyszłości. Trzeba było podjąć decyzję o zmianie, więc uważam, że to był dobry moment, żeby to zrobić i nie żałuję, ale też oczywiście bardzo doceniam te lata, bo bez pobytu w tym klubie mnie by nie było na pewno, więc wielkie podziękowania dla każdego, na kogo trafiłem na tej drodze, ale trzeba było podjąć tą decyzję, żeby po prostu nie było za późno.
To w takim razie, żeby zakończyć tak pozytywnym akcentem, to czy masz jakąś historię lub anegdotkę z pobytu w Częstochowie, która szczególnie zapadła ci w pamięć?
Myślę, że jest, bo od razu przyszło mi do głowy. To było na treningu pierwszej drużyny, jak wtedy trenera Papszuna nie było, trening prowadził Gonzalo Fejo. Tam mieliśmy trening pozycyjny, ja wtedy byłem jako wahadłowy na tym treningu i rywalizowałem wtedy w pojedynkach 1-1 z Franem Tudorem, czyli tak naprawdę kapitanem aktualnym Rakowa. Założyłem mu po prostu na boku siatkę i gdzieś tam Fran nie przyjął tego dobrze, wtedy Gonzalo Fejo zakończył ten trening i wziął mnie na rozmowę po treningu, gdzieś tam powiedział, że super, że szacun za odwagę, za takie zagrania, wiadomo, ale żebym może jednak się hamował, bo Franiu jest bardzo charakternym chłopakiem, który niekoniecznie może takie rzeczy dobrze przyjmować i to na pewno mi zapadło w pamięć i pewnie jeszcze długo ze mną będzie.
Trener Fejo dosyć spokojnie podszedł do tematu, bo myślałem, że też ma ten wybuchowy charakter, jest z tego znany i że jednak troszkę nawet podkręci Frana Tudora w tej sytuacji.
Mam o trenerze Fejo odmienne zdanie, ponieważ wiadomo, jakie są różne opinie w internecie, gdzieś w mediach. Ja o trenerze Fejo nie powiedziałbym złego słowa, ponieważ tak naprawdę ze wszystkich trenerów, którzy byli wtedy w pierwszej drużynie, on dał mi najwięcej i najwięcej czasu mi poświęcił wtedy na rozmowę, na przekazywanie wiedzy i ja go poznałem od bardzo dobrej strony, więc ja o nim złego słowa bym nie powiedział, ja mu mogę tylko podziękować, że wtedy po prostu moją osobą się zainteresował i jakąś uwagę skupił na mnie, bo oczywiście względem młodego zawodnika nie każdy trener potrafi się tak zachować.
Na pewno szkoda, że polska piłka straciła tak barwną postać, ale Łukasz, przed wami teraz wyjazd do Nidzicy na mecz ze Startem. Rozumiem, że przy takiej walce o awans innego scenariusza niż walka o 3 punkty po prostu nie bierzecie pod uwagę.
Nie trzeba się więcej rozwodzić na ten temat. Jedziemy po 3 punkty i jesteśmy przekonani, że będzie dobrze.
Gościem w audycji L4 był Łukasz Makarski. Dziękujemy ci bardzo za telefon i mamy nadzieję, że zagrasz na pewno jeszcze szczebel wyżej, przynajmniej szczebel wyżej oczywiście. I życzymy oczywiście powodzenia Concordii w tej walce o awans.
Nie dziękuję i mam nadzieję, że wszystko się spełni, to co powiedziałeś. Dziękuję bardzo za rozmowę, to była przyjemność.
A całej rozmowy z Łukaszem Makarskim możecie wysłuchać na stronie naszego radia UWM-FM.